Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj będziemy pozostawać w tematach chińskich. Na początku tego odcinka, bo będziemy rozmawiać o komunistycznej partii Chin. Tutaj wydawnictwo Znak podarowało mi książkę. Książkę, która autorstwa Desmonda Shuma, Czerwona ruletka, wielkie pieniądze, władza i zemsta we współczesnych Chinach. Będziemy tutaj w rytm, parę pytań w rytm tej książki się pojawi, bo oczywiście tematyka komunistycznej partii Chin, tego zjazdu będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Mam 3 egzemplarze dla Państwa. Zachęcam Państwa do wysłania wiadomości na mój adres e-mail podróż bez paszportu @gmail.com z krótką odpowiedzią na pytanie, właściwie kiedy powstała komunistyczna partia Chin. 3 egzemplarze dla osób, które odpowiedzą prawidłowo na pytanie. Dzisiaj rozmowa z ekspertem od Chin. Ze mną jest pan Grzegorz Stec-Merks. Dzień dobry, bardzo miło za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Komunistyczna partia Chin, oczywiście Chiny po zjeździe KPH, mówi się o tym, że ten zjazd zakończył się całkowitym triumfem, będzie takim zwieńczeniem procesu radykalnej przebudowy całego systemu politycznego, ale może na początek dla tych, którzy nie wiedzą, jak właściwie funkcjonuje komunistyczna partia Chin, czy można partię, ośrodek porównać do jakiegoś innego organizmu, biorąc pod uwagę pod układem organizacyjnym, technicznym, co to znaczy partia dzisiaj?
Tak, dziękuję. Komunistyczna Partia Chin to twór, który nie ma innego tak dużego odpowiednika w żadnym innym państwie. To około 90 milionów członków zorganizowanych w strukturę, która stanowi pewnego rodzaju połączenie i pewnego rodzaju, można by powiedzieć, układ nerwowy Chin w obecnym świecie. Także mamy zawsze do czynienia z partią kontrolującą struktury państwowe i tu teoretycznie to partia kontroluje później chiński rząd. Dlatego w momencie, kiedy mówimy o chińskim rządzie, bardzo często myślimy o partii. To bardzo duża liczba członków zorganizowanych na różnych poziomach. Partia jest zarówno na poziomie jak najbardziej lokalnym, później jeśli popatrzymy na konkretne miasta, poziom prowincjonalny, czy wreszcie na poziom centralny, który za Xi Jinpinga jest tak naprawdę tą kluczową sekwencją, która jest w dużej mierze wzmacniana poprzez reformy i konsolidację władzy. I tu właśnie pojawia nam się kongres partyjny, który stanowi pewnego rodzaju bazę odnośnie tego, w jaki sposób partia funkcjonuje. Dlatego, że w dużej mierze system chiński oparty jest teoretycznie o coś, co nazywa się demokracją konsultatywną. To jest ten model, który znamy z pewnego stopnia z ZSRR, oparty teoretycznie o zbieranie informacji z najróżniejszych poziomów, zaangażowanie społeczeństwa i następnie wysuwanie jak najbardziej reprezentatywnych teoretycznie wniosków i działań na tej bazie. I tu właśnie pojawia się kongres, czyli jest to spotkanie około 2300 delegatów partyjnych z najróżniejszego szczebla, którzy pojawiają się w Pekinie na 7 dni obrad. Podczas tego procesu partia niejako rozpuszcza wszystkie swoje struktury, pozostaje sekretarz generalny, który następnie ponownie partię zjednoczy. To jest to przejście pomiędzy teoretycznie obradami jednego kongresu, a następnego. I w sposób, w jaki partia funkcjonuje pomiędzy tymi kongresami, to pewnego rodzaju cykl 7 plenów. No i każde plenum dotyczy trochę innej tematyki, od kwestii gospodarczych, wybrania nowej pięciolatki, poprzez na przykład rezolucje dotyczące swojej własnej historii. Więc jak popatrzymy na kongres w tym konkretnym kontekście, to tak naprawdę pewnego rodzaju urządzenie polityczne, które służy de facto do 3 celów. Jednym jest wybranie nowego przywództwa i mówimy tutaj nie tylko o sekretarzu generalnym, ale o całym komitecie centralnym, jego politbiurze, komisji wojskowej oraz komisji dyscypliny, czyli dokładnie tego organu, który prowadzi tą tak słynną kampanię antykorupcyjną. To również kwestia ustawienia pewnego rodzaju strategicznej agendy dla partii, a więc też i dla całych Chin. No i wreszcie kwestia zmian konstytucji partyjnej. I to wszystko dzieje się podczas kongresu.
Czy właściwie dzieje się dzisiaj w Chinach coś poza partią, czy coś, o czym partia właściwie nie wie, a pojawiają się tam duże pieniądze, duże wpływy?
To znacząco zmienia się przy okazji władzy Xi Jinpinga i tu warto też, żebyśmy mieli na uwadze, że kiedy mówimy o Xi Jinpingu, to Jest on nie tylko istotny jako sama jednostka, ale również jako pewnego rodzaju emanacja tego bardziej konserwatywnego trendu w Chinach, co jest związane po części z tym, z przepracowanym czy przepracowywanym szokiem komunistycznej partii Chin po upadku ZSRR, ale również w następnych latach pojawieniem się kolorowych rewolucji, które przez Chiny traktowane są jako pewnego rodzaju narzędzie wykorzystywane przez Zachód do destabilizacji systemów, które nie są po myśli Stanom Zjednoczonym, patrząc z perspektywy chińskiej. I tu też miało to do czynienia z pewnego rodzaju problemem związanym z poziomem korupcji, który pojawił się w komunistycznej partii Chin od momentu, kiedy tak naprawdę za Deng Xiaopinga postawiono za cel przede wszystkim wzrost i pozwolono władzom lokalnym w dużej mierze działać w sposób w miarę na wolną rękę, powiedzmy do momentu, kiedy również jeśli chodzi o korupcję, do momentu, kiedy ten wzrost gospodarczy był przez nich dostarczany. No więc to się zmienia i teraz przy okazji właśnie tego konserwatywnego zwrotu, tej większej kontroli partyjnej od czasu, kiedy Xi Jinping objął władzę, mamy stopniowe wchodzenie w partii w coraz dalsze i w coraz szersze wchodzenie w różne sfery życia społecznego, również w sferę biznesową, w związku z czym ta przykręcana śruba i ta kontrola jest coraz większa, więc dodatkowo mamy do czynienia z coraz większym i postępującym mechanizmem nadzoru społecznego. To kwestia nie tylko dotycząca otwierania chociażby komórek partyjnych w firmach, ale również kwestia większej kontroli partyjnej nad mediami, jak powiedział sam Xi Jinping, że nazwisko mediów powinno brzmieć partia. W związku z czym to jest również połączone z digitalizacją chińskiego społeczeństwa. Wykorzystywanie aplikacji Weixin, czyli popularnie nazywanej też WeChatem, to jest w dużej mierze również możliwość do kontrolowania i pewnego rodzaju nadzoru społecznego. W związku z czym partia wie na pewno o wiele więcej niż wiedziała wcześniej, tej kontroli jest więcej i ten poziom do jakiegoś rodzaju dyskusji poza strukturami partyjnymi czy sposobów, w którym partia nie wiedziałaby o pewnego rodzaju dyskusjach, coraz bardziej się zawęża. I niestety ten kongres również jest, czy jakby wyniki tego kongresu również nie nastrajają optymistycznie, jeśli chodzi o ten kierunek.
Dlaczego wspomniałem o książce Czerwona Ruletka? Dlatego, że też tam właściwie opisywane są początki Xi, właściwie kiedy jeszcze obejmował stanowisko sekretarza komitetu KPH w Szanghaju. Co właściwie wiemy o nim samym? Jak właściwie zmienił i wpływał przez ostatnie lata na komunistyczną partię Chin? Jaka ta partia jest za jego rządów?
To partia ponownie zdecydowanie zwiększająca kontrolę. Xi przejął władzę w pewnym sensie w momencie pewnego rodzaju kryzysu wewnątrzpartyjnego, co było związane chociażby z aferą związaną z Bo Xilajem, z jego niejako kontrkandydatem do tego głównego urzędu w strukturach partyjnych, który to Bo Xilaj ostatecznie utracił swoją pozycję poprzez skandal dotyczący jego żony i zabójstwa brytyjskiego biznesmena, który wypłynął również na skalę międzynarodową. Ale jeśli popatrzymy szerzej na sylwetkę Xi Jinpinga, to przede wszystkim Xi Jinping pochodzi z pewnego rodzaju czerwonej arystokracji, dlatego że jest synem Xi Zhongxuna, który to był jednym z pionierów, jeśli chodzi o komunistyczną partię Chin. W związku z jego działalnością, dlatego że ojciec Xi Jinpinga był również jedną z osób, które prowadziła i rozwijała reformy we współpracy z Deng Xiaopingiem. W związku z czym ten moment dojścia Xi do władzy był również traktowany jako potencjalne otwarcie nowego rodzaju reform i większej liberalizacji. Tak zdecydowanie się nie stało. Xi Jinping jest osobą, która przeszła przez rewolucję kulturalną, która była zesłana również teoretycznie do dość ciężkich warunków i tak przynajmniej mówi obecna propaganda partyjna, no ale powiedzmy, że względnie możemy przynajmniej spodziewać się, że przeszedł względnie ciężko przez rewolucję kulturalną, ale wbrew pozorom zamiast sprawić, że to zmieniłoby jego podejście i oddanie do idei władzy partyjnej, mamy tu do czynienia z osobą, która zdecydowanie poszła w kierunku umacniania systemu i pewnego rodzaju ukierowania się na podtrzymanie władzy partii. I tu upadek ZSRR i ponownie te dalsze kwestie rewolucji kulturalnej, to są te takie elementy formujące. W związku z czym moment, w którym Xi Jinping przejmował władzę, również przez patrząc przez pryzmat właśnie tej nabrzmiałej korupcji w Chinach, z jaką mieliśmy wtedy do czynienia, to był moment, w którym partia stawała przed pewnego rodzaju wyzwaniem egzystencjalnym, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. I Xi Jinping jest swego rodzaju właśnie emanacją tego konserwatywnego nurtu. To też dodatkowo, co ciekawe, nie była osoba, która była od początku odbierana jako potencjał na wielkiego przywódcę. To stąd też to zaskoczenie, powiedzmy, w tych pierwszych latach i błędna analiza bardzo wielu osób dotycząca oczekiwania tej potencjalnej liberalizacji. I ten konserwatywny ruch, który dokonał się za Xi Jinpingiem, to właśnie po części kampania antykorupcyjna, to wycięcie nie tylko właśnie problemów związanych z korupcją, ale wycięcie również oponentów politycznych, przejęcie na nich jakiegoś rodzaju kompromatów, zwłaszcza jeśli chodzi również o środowisko militarne i generałów, i pewnego rodzaju idea, że scentralizowanie i umocnienie władzy da Chinom szansę na zmienienie i reformę państwa w sposób, który umocni pozycję partii, umocni jej jakby odporność na te zmiany zarówno zewnętrzne i wewnętrzne. Więc cały tak naprawdę, zarówno te dwie pierwsze kadencje, jak i ta trzecia, której teraz możemy się spodziewać, to tak naprawdę w dużej mierze kadencje nakierowane na umocnienie i kwestie zwiększenia bezpieczeństwa reżimu komunistycznej partii Chin, co też po części związane jest z zwiększaniem, powiedzmy, obronności i bezpieczeństwa samych Chin, ale przede wszystkim kluczem jest tutaj partia.
Czy właściwie poza Xi jest jakaś alternatywa dla Chin, dla partii?
Aktualnie nie wydaje się, zwłaszcza patrząc na wyniki tego ostatniego kongresu. Jeśli popatrzymy na przykład na stały komitet Politbiura, czyli tak naprawdę tych głównych przywódców, to ścisłe jądro partyjne, które przewodzi państwem, no to mamy do czynienia z 7 osobami, które znajdują się w Politbiurze, które zostało wyłonione podczas 20. kongresu. I tak naprawdę wszyscy ci ludzie, którzy ta szóstka oprócz Xi Jinpinga, która znalazła się w tym składzie, to są w dużej mierze jego lojaliści, osoby popierające Xi Jinpinga, posiadające z nim swego rodzaju długoterminowe powiązania polityczne. I w paru przypadkach, jeśli pomyślimy na przykład o Li Qiangu, czyli o nowym premierze. W Chinach zazwyczaj premierem zostawała osoba od czasu Zhou Enlai, każdy chiński premier był tak naprawdę, zostawała nim osoba, która wcześniej piastowała urząd wicepremiera. W tym wypadku nie mówimy o takiej osobie, jeśli chodzi o Li Qianga. Jeśli chodzi o Cai Qi, czyli kolejnego członka KC, to też z kolei jest aktor polityczny, który na przykład wcześniej w ogóle nie działał w ramach Komitetu Centralnego. I to są tak naprawdę w dużej mierze osoby wyciągnięte i wybrane po części nawet nie ze względu na swoje technokratyczne dokonania, tylko swoją lojalność partyjną i lojalność polityczną wobec Xi Jinpinga. Tu rysuje się właśnie taki rys, że ta grupa będzie trochę bardziej ideologiczna niż miało to miejsce dotychczas, jeszcze bardziej niż dotychczas. Jeśli chodzi o samo Politbiuro, to wycięte została tak naprawdę w dużej mierze ta konkurencja i osoby powiązane z środowiskami o wiele bardziej umiarkowanymi. W związku z czym na przykład ci aktorzy, którzy stanowili lepszych i preferowanych interlokutorów dla strony europejskiej, po prostu nie są już w pozycjach władzy. Więc aktualnie nie wydaje się, żebyśmy wobec Xi Jinpinga mieli jakąkolwiek alternatywę, przynajmniej na jakąkolwiek przewidywalną przyszłość. Aktualnie po 20. zjeździe partia po prostu jest tym bardziej partią kontrolowaną przez Xi.
Jeżeli Chiny są skazane, jeżeli jakby skazane na tego typu przywództwo, to z perspektywy polskiej, z perspektywy Europejczyka powinno nas najbardziej interesować to, jakie zapisy padły w kontekście myślenia partii dotyczące koncepcji partii, komunistycznej partii Chin wobec krajów Unii Europejskiej, o której też kiedyś już rozmawialiśmy o tej strategii. W związku z tymi wydarzeniami dynamicznie zmieniającym się świecie, kryzysem na wschodzie, też podważaniem sojuszy, a przede wszystkim roli Rosji. Jakie miejsce dzisiaj po tym zjeździe, czy właściwie ta rola Unii Europejskiej była jakkolwiek akcentowana jeszcze niedawno w Pekinie?
Jeśli chodzi o kongres partyjny, podczas kongresu mamy do czynienia jakby z dwoma, nazwijmy to, pudełkami, paczkami informacji, nazwijmy to, które z kongresu wynikają, poza oczywiście wyborem konkretnych aktorów. Jedna to jest raport z prac wygłaszany przez sekretarza generalnego, czyli mieliśmy do czynienia z tego rodzaju raportem przedstawionym przez Xi Jinpinga, oraz zmiany w konstytucji partyjnej. Więc to są te dwie kluczowe rzeczy, w których możemy się doczytywać, zwłaszcza w raporcie kwestii dotyczących przyszłej polityki, czyli polityki na najbliższe 5 lat do następnego zjazdu. Zazwyczaj w tym dokumencie kwestia polityki zagranicznej nie jest kwestią kluczową. Ona też jest tam poruszana i zaraz możemy porozmawiać o tym, jakie konkretnie punkty tam się pojawiły, ale to jest powiedzmy pewnego rodzaju gwiazdka, zanim zaczniemy dyskutować o szczegółach, ale że tu kluczowe są jakby tematy na poziomie krajowym. Ale jeśli popatrzymy generalnie na to, co było kluczowym doniesieniem i jakby kluczowym punktem tego raportu, który Xi przedstawił podczas 20. kongresu, to przede wszystkim hasło bezpieczeństwo. Hasło bezpieczeństwo pojawia się w tym konkretnym raporcie 91 razy w porównaniu z 54 wzmiankami w 2017 roku. I dodatkowo mieliśmy po raz pierwszy nową dedykowaną sekcję dotyczącą bezpieczeństwa narodowego. Po raz pierwszy mieliśmy wzmianki o bezpieczeństwie politycznym, ideologicznym, terytorialnym, energetycznym, gospodarczym. Także mamy do czynienia z o wiele większym ukierunkowaniem ponownie na zabezpieczanie Chin i zabezpieczanie KPH. I to, co również warto, żebyśmy mieli tutaj na uwadze, to kwestia tego, że to był też pierwszy raz, kiedy w tym raporcie po raz pierwszy bezpieczeństwo zostało wzmiankowane częściej niż słowo gospodarka. Mamy tu dysproporcję 91 do 60. I tu oczywiście kwestia samych tych wartości, to zawsze zależy w jakim kontekście te rzeczy się pojawiają, ale generalnie ten główny punkt jest taki, że konieczne jest dalsze zabezpieczanie Chin, dalsza centralizacja władzy oraz pojawia się większy nacisk na ideologię i na kwestie, dlatego że ideologia z perspektywy Pekinu to nie tylko taka po prostu wiara w te konkretne slogany, ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak wielomilionową organizacją, jej kontrola w dużej mierze sprowadza się właśnie chociażby do kwestii ideologicznej, pewnego rodzaju sloganów, które mogą spłynąć z góry na dół i gdzieś tam kontrolować to podejście. Więc już z samego tego punktu możemy wysnuć parę wniosków dla nas jako dla Unii Europejskiej. Pierwsza kwestia też związana z tymi personaliami, o których już rozmawialiśmy, to po części ta kwestia dotycząca tego, że po prostu mamy mniej aktorów czy jakichś interlokutorów, którzy reprezentują środowisko o wiele bardziej umiarkowane w partii. Więc już sama ta komunikacja będzie po prostu trudniejsza, również ze względu na to, że te osoby, które zostają, no są to też osoby, które muszą o wiele bardziej uważać na utrzymywanie linii ideologicznej. Druga kwestia to właśnie to, że bezpieczeństwo jest królem w tym obecnym ujęciu i tu w dużej mierze widzieliśmy to i widzimy to chociażby jeśli chodzi o politykę zero COVID, przy której chociażby decyzja o niewykorzystywaniu zagranicznych szczepionek jest po części kwestią i decyzją polityczną, która stanowi tutaj duży problem pod kątem tego, jak odbija się to na chińskiej gospodarce. I tu ponownie, zanim przejdziemy może do kwestii już stricte związanych z chińskim podejściem do polityki międzynarodowej, wynikającym z tego raportu, ale to też zasadnicze pytanie odnośnie pewnego rodzaju zmiany sposobu myślenia. Dlatego, że przynajmniej w moim personalnym odbiorze cała idea relacji europejsko-chińskich po stronie europejskiej była zbudowana na pewnego rodzaju przeświadczeniu, że Chiny ostatecznie są racjonalnym aktorem z perspektywy gospodarczej, mówiąc tym językiem ekonomicznym, czyli będą dążyć do maksymalizacji swojego wzrostu, maksymalizacji przychodów gospodarczych, no i na tej bazie jesteśmy w stanie budować pewnego rodzaju fundament do wspólnej relacji. Przy okazji zmian wprowadzanych za Xi Jinpinga mamy do czynienia z coraz silniejszym podejściem i priorytetyzacją tej asertywnej polityki, która często jest związana z ideologią, z priorytetyzacją kwestii związanych z bezpieczeństwem. I bardzo często przy takim rozrachunku te kwestie gospodarcze na przykład podlegają innym kwestiom i Chiny podejmują wtedy decyzje, które dla nas utrudniają już tworzenie tej współpracy.
To, co powiedziałeś na początku tej wypowiedzi, że Xi wielokrotnie, kilkadziesiąt razy wypowiedział słowo bezpieczeństwo. Czy to jest również wskazówka dla Europy, dla krajów Unii Europejskiej, jeżeli zastanawiają się, jaka będzie rola Chin w tym nowym ładzie międzynarodowym, w kontekście Ukrainy, w kontekście Tajwanu?
Tak, i tu dokładnie, jeśli popatrzymy na tą kwestię dotyczącą relacji zagranicznych i polityki zagranicznej, to tu dokładnie też ta kwestia zabezpieczania Chin i zabezpieczania rządów Komunistycznej Partii Chin też się rysuje. Te punkty, które pojawiły się w raporcie, rysują bardzo pesymistyczny i negatywny sposób patrzenia na aktualną sytuację geopolityczną. W 2017 roku na przykład mieliśmy do czynienia, Xi mówił o tym, że Chiny są obecnie w okresie, ważnym okresie strategicznych szans na rozwój. W 2022 mamy już do czynienia z innym językiem dotyczącym obecnej sytuacji międzynarodowej i jest to język, zgodnie z którym te strategiczne szanse oraz ryzyka i wyzwania koegzystują ze sobą. I to jest ważna zmiana, dlatego że ta retoryka dotycząca strategicznych szans na rozwój to punkt, który pojawiał się również w poprzednich raportach, więc tu już mamy jeden punkt. Drugi punkt dotyczy również tego, czego Chiny de facto najbardziej się obawiają, czyli pewnego rodzaju koalicji prowadzonej przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, która miałaby starać się je ograniczać. I tu Xi odnosił się do chociażby kwestii zewnętrznych prób nacisku, szantażu i nakładania na Chiny maksymalnego nacisku, tu odnosząc się do dokładnych punktów, które zostały tam wzmiankowane. Więc generalny outlook z perspektywy chińskiej jest taki, jest pesymistyczny. Mówiąc o kwestii dotyczącej relacji pomiędzy wielkimi siłami, czyli tam major power relations, tu mieliśmy do czynienia ze zmianą również języka odnośnie tego, że o ile wcześniej hasło współpraca w 2017 roku dalej była jednym z punktów, który miał opisywać część tej relacji, tak już w 2022 mamy do czynienia z pokojową koegzystencją i możliwością na pozytywne interakcje. To już o wiele mniej niż współpraca, więc tu już ponownie mamy ten pesymistyczny sposób patrzenia. I to mówi nam o tym, jakby w jakim świecie znajdują się Chiny. No i co teraz z tym zrobić, prawda? Jaki jest główny punkt działania? I tu pod tym kątem Chińczycy już od jakiegoś czasu starają się zmieniać ład międzynarodowy na taki, który w o wiele większy sposób pozostawiałby przestrzeń do wzrostu Chin oraz umacniałby, czy raczej ograniczałby zagrożenia dla Komunistycznej Partii Chin. Czyli te wszystkie kwestie dotyczące demokratyzacji czy ładu międzynarodowego, opartego o zasady ładu międzynarodowego, to wszystko są kwestie, które stanowią pewnego rodzaju zagrożenie dla KPH i sposobu, w jaki ona operuje. W związku z czym tu ten główny cel to właśnie stworzenie tej perspektywy do zmian. Tu mamy do czynienia z takiego rodzaju inicjatywami jak Globalna Inicjatywa Bezpieczeństwa, Globalna Inicjatywa Rozwoju, które zostały w ostatnich latach przedstawione przez Xi Jinpinga. To również kwestia współpracy właśnie z Rosją czy z innymi aktorami, zwłaszcza poszerzanie wpływów w państwach rozwijających się. No i tu to rysuje się ponownie jako ta próba zabezpieczenia pozycji Chin. I to stanowi pewnego rodzaju wyzwanie również dla nas.
Zastanawiam się, czy ta wizyta Scholza, która miała miejsce na początku listopada, ona była planowana od dawna, czy właściwie Scholz jest tym pierwszym przywódcą po tym zjeździe, który odwiedza akurat państwo środka?
Tak, to znaczy teoretycznie dyskusje nad tą wizytą toczyły się już od paru miesięcy. Nie były oficjalnie potwierdzane przez żadną ze stron. Strona chińska nawet wystosowała dementi do niektórych doniesień medialnych dotyczących tej wizyty, bo teoretycznie Zarówno kanclerz Scholz, jak i prezydent Macron byli zaproszeni do odwiedzenia Pekinu. Ostatecznie pojechał tylko i wyłącznie kanclerz Niemiec. I to ważna wizyta po części z tej perspektywy, że jest to pierwszy przywódca G7, który odwiedza Chiny po kongresie, po 20. kongresie. W związku z czym to wizyta w bardzo newralgicznym czasie. To również wizyta, którą poprzedziły kwestie dotyczące przejęcia jednego z terminali, czy jakby przejęcia udziałów w jednym, najmniejszym z terminali w Hamburgu, w porcie w Hamburgu. W związku z czym to dość delikatna wizyta, jeśli chodzi o optykę polityczną. Zwłaszcza, że jest to jednak czas, podczas którego w Europie rozmawiamy przede wszystkim o kwestii ograniczania zależności od chińskiej gospodarki. No a tu powiedzmy ta wizyta sygnalizowała wiele rzeczy naraz. Nie była to wizyta typowa zgodnie z tym, tak jak wyglądały wizyty za czasów kanclerz Merkel, no ale powiedzmy ten rys biznesowy dalej był tam obecny.
Po jakiej stronie w takim razie, po komunikatach oficjalnych zdają się dzisiaj stać Niemcy, czy właściwie tutaj Scholz przyjechał dać się przekonać chińskiemu przywódcy, bo oczywiście tutaj też Amerykanie bacznie obserwowali tę wizytę.
Oczywiście, Niemcy też znajdują się obecnie w pewnego rodzaju interesującym czasie, jeśli chodzi o politykę dotyczącą Chin. Ze względu na to, że na mocy umowy koalicyjnej pomiędzy SPD, Zielonymi i FDP, która została podpisana w momencie, kiedy rząd był formowany, tworzona jest nowa strategia wobec Chin. I ta strategia jest opóźniana, ona miała już się pojawić, ale przez wzgląd na, wiadomo, sytuację międzynarodową, ona ma się pojawić po wystosowaniu i opublikowaniu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, a wiadomo, że bardzo wiele się w ostatnich miesiącach zmieniło, w związku z czym ta strategia jest również opóźniana. I w tym momencie ciężko nam powiedzieć, mówiąc, jaka jest polityka Niemiec, to jest dość otwarte pytanie, których Niemiec. W tym sensie, że koalicjanci mają bardzo różne podejście do kwestii relacji z Chinami. Kanclerz Scholz ewidentnie jest tutaj tą osobą, która najbardziej chciałaby utrzymać pewnego rodzaju relacje, zwłaszcza w tym gospodarcze, chociażby kwestia ponownie tej sławetnej inwestycji w Hamburgu, gdzie to tak naprawdę urząd kanclerski pomimo nacisków sześciu ministerstw niemieckich, które oponowały wobec tego przejęcia i dopiero wypracowany był tam ten konkretny konsensus odnośnie tego przejęcia, no ale mamy tu do czynienia z tego rodzaju tarciami. Niemiecki MSZ jest o wiele bardziej nastawiony na kwestie systemowej rywalizacji, podobnie Ministerstwo Gospodarki, które patrzy na kwestie również bardziej przez pryzmat bezpieczeństwa. Urząd kanclerza i sam kanclerz, z tego co nam się wydaje, jest o wiele bardziej nastawiony na utrzymanie pewnego rodzaju współpracy. Stąd te sygnały, które wyniknęły z tej wizyty, no one są dość niejednoznaczne. W tym sensie, że na tyle, na ile był to niefortunny czas na taką wizytę, z drugiej strony wiadomo, że to również czas, kiedy należy z Chinami rozmawiać, zwłaszcza z Xi Jinpingiem, dlatego że to system, który jednak w dużej mierze się zamyka. I tu dojście bezpośrednie do przywódcy no jest jednak kluczowe, dlatego że inaczej mamy coraz bardziej ograniczony sposób dostępu i punktów do rozmowy z ludźmi, którzy znajdują się w pozycji władzy. Więc pod tym kątem i fakt tego, że kanclerz Niemiec podczas konferencji prasowej odniósł się do tych kwestii newralgicznych i problematycznych, jeśli chodzi zarówno o kwestie traktowania Ujgurów w Xinjiangu, o kwestii sankcji, które zostały przez Chiny nałożone na Unię Europejską, to nie było tylko poszukiwanie tego pozytywnego punktu. Z drugiej strony jednak, i może jeszcze jeden taki pozytywny punkt, to kwestia tego, że na bazie tej wizyty najprawdopodobniej umożliwiony zostanie dostęp obywatelom Niemiec znajdującym się w Chinach do szczepionek Pfizera. I to może być również pewnego rodzaju krok w kierunku szerszej adopcji w całych Chinach potencjalnie tych zachodnich szczepionek. W związku z czym tu ponownie kwestia jest otwarta. Ale niefortunnym na pewno było to, że podczas tej wizyty kanclerz wybrał się wraz z reprezentantami 12 wielkich niemieckich korporacji. I tutaj ten sygnał, mimo że w porównaniu z poprzednimi latami to nie było tak nagłaśniane, nie było głośnych nowych umów, zdjęć i błysków fleszy, no ale jednak wzięcie ze sobą tego rodzaju anturażu niekoniecznie daje to najlepszą optykę i stanowi najlepszy sposób na skomunikowanie się również z chińskim partnerem. Ale jedna rzecz, którą tu warto zaznaczyć, to jest to, że szef niemieckiej konfederacji przemysłowej, czyli BDI, nie uczestniczył w tej delegacji. I to jest jedna z tych części niemieckiego biznesu, która jest jednak jak najbardziej nastawiona w stosunku do innych graczy, w porównaniu do innych graczy na niemieckim rynku, na zwiększenie właśnie tej kwestii związanej z konkurencją i systemową rywalizacją, co też jest pewnego rodzaju sygnałem, że piłka jest w grze, jeśli chodzi o podejście niemieckie do Chin.
To jeszcze na zakończenie pytanie odnośnie wizyty właśnie, bo prezydent Xi i kanclerz Niemiec Olaf Scholz mieli potępić groźby użycia broni atomowej na Ukrainie. Scholz nawet miał stwierdzić, że Rosja ryzykuje przekroczeniem linii społeczności międzynarodowej, na ile właściwie te doniesienia medialne, z którymi też mieliśmy okazję się zapoznać podczas właśnie pierwszej wizyty w Pekinie, były wiarygodne.
Ta kwestia dotycząca chińskiej czerwonej linii stawianej Rosji, jeśli chodzi o broń nuklearną, to generalnie bardzo złożony temat. Jeśli popatrzymy chociażby na to, jakie słowa zostały wykorzystane w chińskim wyczycie z tego spotkania pomiędzy Xi Jinpingiem a Scholzem, to jest to w dużej mierze wyczyt, który nie odnosi się konkretnie do Rosji, nie odnosi się konkretnie do Ukrainy, odnosi się on tylko i wyłącznie do generalnego potępienia wykorzystania broni nuklearnej, że nie powinno się to wydarzyć pod żadnym pozorem. Nie jest to jednak żadna nowa retoryka po stronie chińskiej. To są oficjalne punkty, z których Chińczycy sami cały czas korzystają, chociażby w ramach struktur ONZ-u, w związku z czym ta retoryka wcale nie jest czymś wielce nowym. Nowym jest to, że tu ten przekaz poszedł bezpośrednio od Xi Jinpinga, oczywiście, ale nie był on teoretycznie wymierzony bezpośrednio w Rosję. To nie było stwierdzenie, że nawet wykorzystanie broni w kontekście Ukrainy, tylko generalne potępienie. W związku z czym nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której Chiny teoretycznie odwracają się od Rosji. To nie jest ten moment, ani też pytanie, tak jak rozmawialiśmy o tej kwestii tego, że Chinom przede wszystkim zależy na zabezpieczeniu się od prowadzonych przez Stany Zjednoczone koalicji, zmianie ładu międzynarodowego. Mus nie mus, Chiny nie zostają z zbyt dużą liczbą tych aktorów, z którymi są w stanie w tym kontekście współpracować. I tu Rosja stanowi pewnego rodzaju jednak bardzo istotnego partnera. W związku z czym możemy sobie też wyobrazić sytuację, w której chociażby w wypadku użycia brudnej bomby gdzieś na terytorium Ukrainy, Chińczycy oczywiście potępią sam fakt wykorzystania, ale stwierdzą, że trzeba by powołać międzynarodową komisję, która nie upolityczni tego jakże ważnego wydarzenia i która wybada, bo tu niestety przecież mgła wojny uniemożliwia nam stwierdzenie, kto tak naprawdę, która ze stron ma rację. Tym samym rozmywając jakkolwiek kwestię potępienia Rosji jako takiej. I tu warto pamiętać, że Chińczycy korzystali z podobnego arsenału retorycznego również w swoim kontekście, jeśli chodzi o rozmywanie odpowiedzialności, czy powiedzmy tej retoryki dotyczącej tego, gdzie rozpoczęła się pandemia COVID. W związku z czym nie są to rzeczy, których nie bylibyśmy sobie w stanie wyobrazić. Jednocześnie na pewno Chinom nie jest na rękę jako aktorowi, który zdecydowanie preferuje stabilność, rozwiązania o niskim ryzyku i kontrolę, nie jest na rękę wykorzystanie broni nuklearnej. To, że Pekin nie popiera takiego rozwiązania i może starać się w jakimś stopniu oponować, jest prawdopodobne, jest nawet bardzo prawdopodobne. Kwestia jest taka, jaki realnie jak duży wpływ na Rosję mają Chiny. No i druga kwestia, czy Chińczycy podejmą, czy zmienią jakiekolwiek swoje działania pod wpływem tego, że my wyrazimy jakiegoś rodzaju zaniepokojenie albo o coś poprosimy, czy zrobią to tylko i wyłącznie ze względu na swój własny interes i ocenę sytuacji. W związku z czym pod kątem tego osiągnięcia, jakim było wzmiankowanie przez Xi Jinpinga tej kwestii dotyczącej broni nuklearnej podczas wizyty, tak, to dobry znak, ale jednocześnie nie powinniśmy go przeszacowywać.
16 października, właściwie wtedy rozpoczął się kolejny zjazd, 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin. Nadal rozmawiamy o tym wydarzeniu w listopadzie, bo wydarzenie ważne, później 7 dni obrad z udziałem ponad 2000 delegatów. Dzisiaj na ten temat i również tego, co to znaczy dla Europy, Grzegorz Stec. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.